postawie stojącej wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć jej chwałę. Matko Najświętsza, niepokalana Maryjo, z radością przyjmuję Twoje zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz swe niepokalane serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam w Fatimie. Proszę, otwórz przede mną swoje serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec. Wreszcie, ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę, ofiarować w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w tym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzić w życie słowo, które wlejesz do mego serca. Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz. Usiądźmy. Kolejna tajemnica, którą rozważamy, różańca świętego, i w tej kolejności jesteśmy w tajemnicach radosnych, tajemnica Bożego Narodzenia. Wszyscy mamy tę tajemnicę chyba mocno w wyobraźni i brzmi nam fragment Ewangelii świętego Łukasza, opis narodzenia, który nie tylko czytamy w czasie świąt, ale również który czytamy w czasie wieczerzy wigilijnej. Chcielibyśmy w tę tajemnicę Bożego Narodzenia teraz głębiej i mocniej wejść. Zanim wybrali się do Betlejem, Maryja i Józef mieszkali w Nazarecie. Maryja była brzemienna. Józef nie znał tajemnicy zwiastowania i od anioła dowiedział się, że ten, którego nosiła w swoim łonie, począł się z Ducha Świętego. Dla Józefa możemy sobie wyobrazić, że była to jeszcze większa tajemnica. Objawienie prawdy o nadzwyczajnym działaniu Ducha Świętego, Ducha Bożego. Ale ponieważ została mu ona objawiona przez Boga, przyjął ją i uszanował. Myślę, że Józef odznacza się tutaj ogromnie wielką pokorą. Został nazwany stróżem Bożych tajemnic. Zaufał Bogu wbrew ludzkiej logice. Wewnętrzny niepokój, który się w nim zrodził, został przezwyciężony z pomocą Ducha Świętego. Tajemnica, która została mu objawiona, dotyczyła jego małżonki, ale to on musiał wziąć do siebie w całe swoje życie skutki tej tajemnicy. Boży plan wplątuje więc w jakimś znaczeniu Józefa, w historię, której sobie nie zaplanował. Ale przecież ten plan nie oznacza jakiejś porażki, czy zawieszenia swoich marzeń, czy braku rozwoju. To wszystko zrealizuje się w jego życiu, doświadczy wspaniałych przeżyć, odkryje wielką prawdę o sensie życia. Co więcej, spełni się w swoim działaniu. I trzeba nam, bracia i siostry, w Józefa, takiego właśnie Józefa, się wpatrywać, zawierzyć Bożym planom i w te plany wpisywać swoje i ambicje, i marzenia, i zdolności, i pragnienia. I to było to, zanim wybrali się do Betlejem. Ale już teraz jesteśmy trochę dalej. Boże dziecię rodzi się w gorszych warunkach niż przeciętny człowiek. Betlejemska grota i stajnia naprawdę była uboga. Te okoliczności nie były sprzyjające do rozwoju wiary w to, że w tym dzieciątku stąpił na ziemię Bóg. Bo jakżeż to miało się stać? Tak wielki Bóg A w takich warunkach Jego Syn przychodzi na świat. Maryi i Józefowi pozostało wpatrywać się w małego Jezusa i modlić się do dobrego Boga o pomoc. Po pierwsze w utrzymaniu rodziny, a po drugie w utrzymaniu wiary, że Boże plany się zrealizują nawet w tak skrajnie trudnej sytuacji. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Bóg wybrał taki scenariusz. Czy to przypadek? Wiemy, że w chrześcijaństwie przypadków nie ma. A skoro nie ma przypadków w chrześcijaństwie, to jest to zapewne wyraz Bożej logiki Bożej miłości. Podejście Maryi i Józefa, a później dorosłego Jezusa do kwestii materialnych zawsze było jednoznaczne. Dobra tego świata to tylko środki do życia, a nie cel do osiągnięcia tu na ziemi. Mówił sam Jezus: błogosławieni ubodzy. My już dziś dobrze wiemy, że to ci, którzy odkryli prawdę, że pieniądze szczęścia nie dają. Owszem, bez nich trudno żyć i bez nich zapewne nie udałaby się ucieczka przed Herodem do Egiptu. Trzeba było Józefowi szukać schronienia dla Maryi i jej dziecięcia pośród zwierząt. Ale zawsze czyni to w zawierzeniu swego życia Bogu. Ile trzeba mieć lat, żeby to zrozumieć? Ile miał lat święty Józef? Może dlatego jest przedstawiany w ikonografii niektórych nabożnych pieśniach także jako starzec. Ale czy był starcem? Nie, pewnie nie. Ale może dlatego, że był tak mądry, że był tak zrównoważony, że był tak ufny, to tak go dzisiaj i przez wieki przedstawiamy. Młodziutka Maryja zdaje się na jego pomoc i zaangażowanie, a on, prawdziwy Boży mąż, wie, że na Boga zawsze może liczyć. Bóg daje nam w tej scenie bardzo ważną lekcję zaufania. Choć przecież możemy zapytać, a co z umierającymi z głodu, co z ginącymi z braku pomocy medycznej, co z prześladowanymi za wiarę? Wiemy, że to wynik niesprawiedliwości społecznej, że to zachłanność jednych kosztem drugich, że to chorobliwe ambicje, że to pycha. Ale potrzeba silnej wiary, takiej wiary, wiary na miarę świętej rodziny, by mimo wszystko wyznawać, że Bóg nie wypuszcza nas ze swojej ojcowskiej ręki. Idźmy dalej. Bóg przychodzi do nas jako prawdziwe dziecko. Przychodzi w uniżeniu i w ubóstwie, znajdując pierwsze schronienie w stajni dla owiec. Zapewne Bóg chce nam odsłonić to, co w Nim najmniej znamy. To mianowicie, że jest On pokorny, że nie chce przesadnych dystansów, że chce usunąć lęk, zazwyczaj odczuwany wtedy, gdy grzeszne stworzenie staje wobec Najświętszego Boga. Bóg objawiający się w dziecięciu w Betlejem rzeczywiście nie wzbudza lęku. Pokonuje wszelki niedobry dystans, stając się nieprawdopodobnie bliski, wręcz bezradny i zdany całkowicie na człowieka. Bóg, dziecię, właśnie narodzone w uniżeniu i w ubóstwie, ośmiela i przyciąga. Rodząca się z tego powodu w nas radość, ogarniający nasze serce pokój, mogą stać się jeszcze większe, gdy uświadomimy sobie, że przez całe ziemskie życie Jezus właśnie te przymioty zachowa, które tu w betlejemskiej grocie, w grocie narodzenia, tak bardzo widać, tak bardzo są uwyraźnione. Myślę, że tak pozostało do dziś. Gdyby Bein Lachem, dom chleba, Betlejem, przyrównać do każdej Eucharystii, do każdego ołtarza i świątyni, to tenże sam Bóg dalej pozostaje w Jezusie Chrystusie. Znowu w uniżeniu i w pokorze, bezradny, można powiedzieć słaby, ośmiela i przyciąga. tak pokorny i tak bliski. W tym wcieleniu Bożego Syna jest wiele skarbów do odkrycia i wiele pożytków. Bóg Ojciec w ziemskich narodzinach swojego Syna z Dziewicy Maryi zapewnia nas, że bardzo miłuje człowieka i bardzo miłuje świat. Co to znaczy, że Bóg się rodzi? Idźmy dalej. Wielkość tego wydarzenia usiłuje uchwycić i przedstawić święty Tomasz z Akwinu, gdy w swojej sumie teologicznej zastanawia się nad stosownością Bożego wcielenia. I święty Tomasz pisze tak. Posłuchajmy. Bóg i ciało są to rzeczy nieskończenie różne. Nie godzi się komuś, kto tak przewyższa ogromy, zamykać się w okruszynie, ani też przerzucać się do drobiazgów temu, kto ma sobie powierzone ważne sprawy. Otóż Bóg ma cały świat w swej pieczy i wszechświat nie zdoła go ogarnąć. Wydaje się więc niestosowne, że ten, dla którego, jak sądzimy, wszechświat jest za mały, ukrył się w kwilącej dziecinie i że władca ów tak długo przebywał z dala od swoich stolic, pieczę należną całemu światu, przenosząc na tę właśnie okruszynę. A jednak wydaje się czymś najbardziej stosownym ujawnienie niewidzialnych przymiotów Bożych przez to, co widzialne, bo to był cel stworzenia. Otóż w tajemnicy wcielenia przejawia się jednocześnie Boża dobroć, mądrość, sprawiedliwość, potęga, moc. Dobroć, gdyż Bóg nie pogardził słabością swego stworzenia. Sprawiedliwość, bo człowieka, a nie kogoś innego, uczynił zwycięzcą nad tyranem i nie przemocą wyrwał człowieka ze śmierci. Mądrość, ponieważ znalazł najlepsze rozwiązanie najtrudniejszej sprawy. Potęga zaś, czyli wszechmoc, bo nie ma nic większego nad to, iż Bóg stał się człowiekiem. Nie ma nic większego i nie ma nic bardziej szokującego, nic trudniejszego do pojęcia i do wyobrażenia sobie. Przedwieczny Syn Boży, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, współistotny Ojcu, przez którego wszystko się stało, w którym wszystko ma istnienie, ten Bóg rodzi się w ludzkim ciele. Jak to jest możliwe? Jak to się dzieje? Jak bezmiar oceanu zamknąć w kropli wody? Żadne dociekania nie są w stanie rozświetlić mroku tajemnicy. Bracia i siostry, jest taka XVIII-wieczna kolęda napisana przez poetę Franciszka Karpińskiego. Kolęda nosi tytuł Bóg się rodzi, moc truchleje. Franciszek Karpiński w poetycki sposób, czyli nieco inaczej niż teologicznie przed chwilą święty Tomasz z Akwinu, ujął tę prawdę, ale ujął ją, wydaje się, bardzo trafnie. Często w czasie świąt śpiewamy tę kolędę, może i przy świątecznym stole również. Spróbujmy pokrótce wejść też w klimat tej kolędy, aby wejść w tajemnicę Bożego Narodzenia. Przy pomocy paru dziesięciu słów, zestawionych ze sobą na zasadzie kontrastu, ułożonych w zdania tak zwięzłe, że sprawiają wrażenie skrótowych haseł, poeta osiąga coś, czego nie udało się wyrazić teologom i filozofom. Chwyta w ruchu moment stawania się Boga człowiekiem, jego rodzenia się, przekształcania natury boskiej w ludzką. Ten uchwycony, jakby na mgnienie oka zatrzymany moment przedstawia do kontemplacji słuchaczowi lub czytelnikowi, nie tracąc przy tym nic z dynamiki wydarzenia. Ma się wrażenie, że akcja rozgrywa się na naszych oczach. Niemal widzi się, jak przedwieczna, niezmierzona moc truchleje, kurczy się, zmniejsza, zapada w sobie, staje się coraz mniejsza i mniejsza, słabsza i słabsza. Prawie czuje się, jak przetapiający góry i stwarzający światy ogień krzepnie, stygnie, zmienia konsystencję, staje się coraz bardziej i bardziej materialny, jak przekraczający wszelkie wyobrażenia niebiański blask ciemnieje. Coraz wyraźniej i wyraźniej przekształca się w barwy dostępne dla ludzkiego oka. Tak rozgrywająca się na naszych oczach akcja jest niezwykle krótka, ale też i niewypowiedzianie intensywna. Nasuwają się na myśl słowa z Księgi Mądrości. Gdy głęboka cisza zaległa wszystko, a noc w swym biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, runęło pośrodku zatraconej ziemi. Runęło i odarte z boskiej chwały na podobieństwo pozbawionego chwały człowieka, obnażone, pociemniałe, przygaszone, skarlałe i struchlałe, z wpisaną w ziemskie życie śmiercią, jak meteor spalony prawie do szczętu podczas przebijania ziemskiej atmosfery, stało się człowiekiem. Nieskończony Bóg zamknął się w granicach ludzkiego ciała, które niebawem skurczy się do rozmiarów pszenicznego ziarna obumierającego w ziemi. Ten, przed którym aniołowie padają na twarze i zgina się wszelkie kolano, wystawił się na wzgardę i pośmiewisko. Nieśmiertelny król nad wiekami poddał się prawom stworzonego przez siebie czasu. Po prostu słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wszystko, za słowo, które stało się ciałem i w noc betlejemską zamieszkało pomiędzy nami. Dziękujemy Ci za słowo, w którym odwiecznie wypowiadasz najświętszą rzeczywistość samego Twojego bóstwa. Dziękujemy Ci za słowo, którym odwiecznie zamierzyłeś stworzyć świat. Wraz z Tobą, Dziewicza Matko, zatrzymujemy się w zamyśleniu przed żłóbkiem, w którym leży Dzieciątko, dzieląc Twoje zadziwienie wobec nieogarnionej łaskawości Boga. Użycz nam Twoich oczu, Maryjo, abyśmy wniknęli w tajemnicę ukrytą w kruchym ciele Twego Syna. Ucz nas rozpoznawać Jego oblicza w dzieciach każdej rasy i kultury. Wspomóż nas, abyśmy byli autentycznymi świadkami Jego przesłania pokoju i miłości, by ludzie naszych czasów, naznaczonych wciąż wielkimi konfliktami i przemocą, umieli rozpoznać w Dzieciątku, które trzymasz w ramionach, jedynego Zbawcę świata, niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju, którego tak bardzo pragnie każde ludzkie serce. Amen. Wzbudźmy teraz intencję wynagradzającą. Chcemy modlić się różańcem, aby ratować grzeszników w dowód miłości wobec Matki Najświętszej.